Dzień dobry, minęła 18.05. Przy mikrofonie Marcin Makowski, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz dr Piotr Studnicki, wykładowca oraz kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szczęść Boże, witam księdza.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Chciałbym porozmawiać o trudnym temacie, ale takie są czasy i też taka konferencja Episkopatu Polski, na której zaprezentowano dane dotyczące molestowania seksualnego najmłodszych w Kościele katolickim. To są nowe dane. Kolejny raport obejmujący lata 1958-2020, ale zbierany od 2018 roku do grudnia 2020. Mówimy o 368 zgłoszonych przypadkach. One są oczywiście badane. Część została odrzucona. Mniej więcej połowa jest w badaniu, połowa została zaklasyfikowana do dalszego dochodzenia. Zaskakująco wysoka liczba, porównywalna ze wcześniejszym raportem. Jak ksiądz w ogóle podchodzi do tych danych?
Bez wątpienia mamy do czynienia z falą ujawnień, którą przeżywamy w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. Bo rzeczywiście to jest liczba, można powiedzieć, porównywalna z wcześniejszą kwerendą, która była zaprezentowana na początku 2019 roku, ale przypomnę, że tamta kwerenda dotyczyła okresu prawie 30 lat, a tu mamy niespełna 3 lata. Więc rzeczywiście ta liczba 368 osób, które w tym okresie zgłosiły wykorzystanie seksualne w okresie małoletności, czy to mając poniżej 15 roku życia, czy powyżej 15 roku, no to jest bardzo duża liczba. Zresztą wiadomo, mówimy o liczbach, a ktokolwiek kiedykolwiek rozmawiał z osobą pokrzywdzoną, to wie, że no za taką liczbą stoi historia całego życia. Osoba skrzywdzona wykorzystaniem seksualnym zmaga się ze skutkami tego wykorzystania często potem przez całe swoje życie. Więc informacja, która z jednej strony bez wątpienia, jak komunikujemy, to jest jakby, czynimy to w poczuciu jakiegoś wstydu, prawda, bo to są przestępstwa, których dopuścili się duchowni, którzy są posłani do tego, żeby pomagać, żeby troszczyć się o najsłabszych, a w tych przypadkach, w zdecydowanej większości, bo w 90% te informacje się potwierdzają. Tam jest rzeczywiście procent, około 10% odrzuconych jako fałszywe oskarżenia, ale 90% jest potwierdzonych, jest na etapie wyjaśnienia, dochodzenia. No i to znaczy, że są to informacje wiarygodne. Więc z jednej strony wstyd, z drugiej strony patrzę na to z jakimś takim, z taką dużą wdzięcznością. Bo też nieraz towarzyszyłem osobom, które zgłaszały krzywdę wykorzystania seksualnego w Kościele. Wiem, ile to te osoby kosztowało jakiegoś takiego przełamywania się. Nieraz to trwało wręcz miesiące, zanim ktoś od pierwszego sygnału, który mi dał, pierwszego momentu, kiedy się zgłosił, w części opowiedział swoją historię, często jeszcze nie mówiąc, tylko dokładnie jest sprawcą, dlatego że właśnie miał pewne opory, żeby to zgłosić. I to bardzo różnie uwarunkowane, prawda? Nieraz dotyczyło to na przykład osoby, która już była właściwie sama zdecydowana, ale bardzo chciała to uczynić z osobą najbliższą.
Bo dodajmy tylko naszym słuchaczom, że mówimy o tych przypadkach, które zostały dobrowolnie zgłoszone poprzez formularz w stronie kościelnej. Tak, to się musi odbywać w taką stronę. To nie jest jakaś kwerenda wynikająca z dochodzenia, tylko to są przypadki zgłaszane przez poszkodowanych, ich bliskich, czy duchownych, którzy wiedzą o sprawie. To chyba tak wygląda, prawda? Zgodnie z tym raportem.
Tak, mówimy o tych wszystkich zgłoszeniach, które zostały dokonane oficjalnie przez te ostatnie 2,5 roku do przedstawicieli Kościoła. To są tak zwani delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży we wszystkich diecezjach, są tacy delegaci we wszystkich męskich zgromadzeniach zakonnych. Oni są ludźmi pierwszego kontaktu i najczęściej właśnie przez nich do nich się zgłaszają osoby, które chcą zgłosić krzywdę. Czy to bezpośrednio, nieraz takie informacje też podaliśmy, jak, że tak powiem, ta informacja trafiała do kościoła, więc to jest przynajmniej 50% osób, to 50% przypadków to są bezpośrednio osoby skrzywdzone, które zgłosiły. Nieraz zdarza się, że to ktoś bliski zgłasza. Tak, zdarzają się także duchowni, to wcale nie jest mała grupa, około 20%. To są przypadki zgłoszone przez duchownych, którzy wiedzieli o takich przestępstwach. Nieraz ta informacja, tą informację Kościół posiada od organów ścigania. Na przykład zaczyna się toczyć postępowanie przeciwko duchownemu, jest sprawa zgłoszona najpierw do prokuratury, no i potem siłą rzeczy też najczęściej prokuratura też kontaktuje się ze zgromadzeniem czy z diecezją, prowadząc swoje postępowanie, nie szukając też jakby dowodów, świadectw, pyta, czy strona kościelna coś na ten temat wie, czy już była informowana. Więc takie historie też się zdarzają. To jest też już oficjalne zgłoszenie, bo jeżeli prokuratura zapytuje, to dla Kościoła to jest jakby no jasne, że...
Czyli te przypadki też są uwzględnione, nie są to tylko kościelne, że tak powiem, statystyki, one są połączone również ze statystykami państwowymi, tak?
To znaczy, one są w tym sensie połączone, że jeżeli toczy się postępowanie państwowe, prawda, ktoś zgłosił organom ścigania, czy policji, czy prokuraturze, to no ja z moich znanych mi przypadków nie znam takiego przypadku, gdzie prokuratura toczyłaby postępowanie przed organami ścigania, znaczy prowadziłaby postępowanie i wcześniej czy później nie zapytałaby także no, jakby przedstawicieli instytucji, do której należy duchowny. Nie, czy to jest zgromadzenie, czy to jest konkretna diecezja. Gdzieś tam prowadząc postępowanie, nawet na poziomie wyjaśniającym, a ten wstępny zapytuje. A dla Kościoła to może być w sensie, że to jest jedna z form zawiadomienia. Jeżeli już przedstawiciel kościoła, delegat czy kanclerz kurii wie, że toczy się postępowanie w sprawie księdza, to znaczy, że się pojawił zarzut wobec tego księdza. To już jest zawiadomienie, to rusza, można powiedzieć, równocześnie postępowanie kościelne. Ono najczęściej odbywa się w takich przypadkach odbywa się w ten sposób, że pozostawia się pierwszeństwo organom ścigania. Kościół jakby przyjmuje ten sygnał, jakby można powiedzieć oficjalnie rusza postępowanie, w tym sensie, że no niech pierwsza prokuratura, policja zrobi to, co do niej należy, to ona no, ma też większe możliwości, żeby zweryfikować takie oskarżenie, ale ze strony kościelnej, no co można zrobić, jeżeli taki ksiądz duchowny jeszcze nie jest wycofany z duszpasterstwa, no to następuje moment wycofania z duszpasterstwa do wyjaśnienia sprawy, no, albo do pojawienia się już potem decyzji.
Z tych nowych statystyk 368 zgłoszonych przypadków do 15 roku życia, 18% zostało zgłoszonych pomiędzy rokiem 2018 a 2020, a właściwie od połowy 2018 roku.
Panie redaktorze, ja od razu poprawię. 368 zgłoszeń to są zgłoszenia nie do 15 roku życia, tylko wszystkie zgłoszenia, czyli poniżej 15 roku życia.
Małoletnich, powyżej, tak, przepraszam, zgłoszenie małoletnich.
Ale według prawa kościelnego. Małoletni według prawa kościelnego to jest osoba poniżej 18 roku życia. Według prawa państwowego poniżej 15 roku życia. Tych historii poniżej 15 roku życia mieliśmy 173, a 174 powyżej 15 roku życia, więc no to się tak akurat w tej kwerendzie rozłożyło prawie, że porówno.
I wśród tych przypadków 18% to historie, dramaty zgłaszane no pod sam koniec tego okresu, który był badany. No, bo właśnie mówimy od 58 roku do 2020. 18% to od 18 do 20. To wygląda jakby jednak ten proces walki z pedofilią w kościele, całe te takie wydarzenia, seria wydarzeń, które zapoczątkowały film Braci Sekielskich, niespecjalnie działała odstraszająco na księży, którzy się tych przestępstw dopuszczają.
Być może tak, być może to jest uprawniona hipoteza, bo tak naprawdę no, wiemy z tego ostatniego okresu, że tam się pojawiło no, 20% zgłoszeń, które miały się wydarzyć w tym ostatnim okresie, w ciągu tych ostatnich 3 lat. Czy podkreślam, to są oskarżenia. Czy one rzeczywiście wynikają z tego, że mamy tutaj wzrost ilości przestępstw, w takim sensie, że one faktycznie się wydarzyły? No byłoby to straszne i jest to rzeczywiście, musi być zastanawiające dla nas. Czy też te dane z ostatniego okresu jakoś pokrywają się z tą ilością 30, dokładnie chyba 7 czy 8 zgłoszeń takich, no, które zostały odrzucone jako bezpodstawne, a w związku z tym wynikałoby z tego, że mamy w ostatnim okresie no na pewno taki czas, gdzie jesteśmy o wiele bardziej wrażliwi na ten temat i być może w niektórych sytuacjach nadwrażliwi. Znowu stawiam to raczej jako hipotezę, którą absolutnie trzeba byłoby zbadać. Ja do tego nie wiem na podstawie tych danych. Natomiast faktem jest, że 20% osób, które zgłosiły, że fakt wykorzystania seksualnego, czy to poczucie wykorzystania seksualnego, no mówiło o tym, że to się działo dosłownie w tym czasie, prawda, w ostatnich 3 latach. Więc to no, jest niepokojące, absolutnie powinno być też głębiej zbadane, co to są za historie, czy to są, czy w części przynajmniej to są te, które zostały później odrzucone. Tego nie wiem. Natomiast no, tak na pierwszy rzut oka to naprawdę niepokoi.
Ale jest też kilkadziesiąt przypadków, o których ksiądz wspomniał, odrzuconych oskarżeń. Co się dzieje z takimi kapłanami, którzy zostali oskarżeni o molestowanie seksualne? No, najgorszy grzech, o jaki można oskarżyć księdza, wykluczający go właściwie z spełnienia posługi na każdym etapie, obszarze, jaki sobie można wyobrazić. Czy tacy kapłani potem wracają normalnie do posługi, zmagają się z tymi oskarżeniami, bo oczywiście to nie są historie komplementarne, natomiast też to jest jakiś fragment tego całego procesu. Też można być niesłusznie oskarżonym. Czy ksiądz zna takie przypadki, jak Kościół postępuje wobec takiego niesłusznego oskarżenia?
Znaczy, ponieważ pojawia się zarzut, jeśli on jest mimo wszystko jakoś w pierwszym przynajmniej okresie jakoś wiarygodny, jakoś ta historia się składa, no to musi ruszyć cała procedura. Można powiedzieć kościelna, no jeśli to jest też oskarżenie o wykorzystanie poniżej 15 roku życia, no to też, jeżeli ona jest na tyle wiarygodna, podkreślam, że, no, że mimo wszystko rodzi zobowiązanie do zgłoszenia organom ścigania, to też musi uruchomić procedurę państwową. Taka sprawa jest zgłoszona i taki ksiądz musi zostać wycofany z pracy duszpasterskiej. Podkreślam, to nie jest kwestia już kary nałożonej na tego księdza, no bo trudno karać, jeśli jeszcze nie znamy wyroku. Natomiast na zasadzie działania prewencyjnego, przynajmniej od pracy z dziećmi, z młodzieżą, często w ogóle od duszpasterstwa. No, na pewno to jest trudne dla takiego księdza, który ma poczucie, że jest niewinny, a mimo wszystko już musi ponosić konsekwencje. Znana mi historia skończyła się tak, że ksiądz został rzeczywiście uniewinniony. Okazało się, że tutaj zarzuty były absolutnie fałszywe i biskup przełożony tego księdza, on został odsunięty z pracy w parafii w ogóle, no, był proboszczem w parafii, ale no, na ten czas nie mógł tego pełnić. Zarzut był mimo wszystko jakby no, był publiczny też, gdzieś tam to się pojawiło, więc wierni mieli taką świadomość, że ksiądz został o to oskarżony. I w związku z tym po oczyszczeniu z zarzutu tego księdza, biskup nalegał tego księdza, chociaż miał duże opory przed tym, żeby wrócił do parafii jako proboszcz tej konkretnej parafii, nie jakiejkolwiek. Właśnie dlatego, żeby dać wiernym też poczucie, że okej, reagujemy tam, gdzie pojawi się zarzut, ale też w tych przypadkach, gdzie pojawi się no, fałszywe oskarżenie, ksiądz jest uniewinniony, no to ma prawo wrócić do zwyczajnej pracy, prawda? I też oczywiście to jest taki moment i dla niego trudny, pewnie też dla wspólnoty. Tam się spotkał też z dużym wsparciem swojego przełożonego. Przedstawiciel kuli pojechał na parafię, też wyjaśnił tą sytuację, powiedział o działaniach diecezji, które zostały podjęte, żeby było jasne, że to nie jest taki przypadek, gdzie jakby gdzieś tam się kiedyś pojawił zarzut, myśmy tak troszkę sfingowali, że coś tam robimy, ale tak naprawdę to wraca ksiądz i nic się nie stało. To też wymaga, moim zdaniem, ogromnej przejrzystości, otwartej komunikacji, tak żeby to zaufanie, które w takim momencie pojawienia się zarzutów zawsze zostaje jakoś natwątlone, zostało oczyszczone, zostało odbudowane, no tak, żeby ten ksiądz mógł pełnić dalej pełni swoją pracę w parafii, ale też w ludziach, żeby to nie budziło jakiegoś takiego, no właśnie takich podejrzeń, które, że może to jest sprawa niewyjaśniona.
Gościem Radia Kraków audycji Punkt Widzenia jest ksiądz dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Rozmawiamy o raporcie, który episkopat opublikował, o kolejnej fali ujawnień przestępstw albo podejrzeń o przestępstwa pedofilii w kościele. Chciałbym wrócić do ofiar. Nasi słuchacze może nie wiedzą tego, że to nie jest jakaś wiedza powszechna, więc może ksiądz by opisał, jak wygląda taka procedura zgłaszania tych przypadków. Mówił ksiądz o delegatach, którzy są w każdym zgromadzeniu. Załóżmy, że jest przypadek, podejrzenie i ktoś chciałby zgłosić. Co powinien robić i jak może szukać pomocy w kościele?
Rzeczywiście są delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży, tak jak pan redaktor wspomniał, oni są we wszystkich męskich zgromadzeniach zakonnych i we wszystkich diecezjach. Jeśli chodzi o Kraków, to od razu powiem, że tutaj delegatem do spraw ochrony dzieci i młodzieży jest ksiądz dr Marcin Cholewa, to jest psycholog, wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II. Dane kontaktowe do takiego księdza można znaleźć na stronie diecezji, konkretnej diecezji, jeśli chodzi o Kraków, no to na stronie archidiecezji krakowskiej, ale także pełna baza danych tych delegatów, jeśli ktoś się nie orientuje w tych strukturach kościelnych, nie dokładnie wie, gdzie kto stacjonuje, można powiedzieć, no to pełna baza danych znajduje się na stronie zgłoskrzywda.pl. To jest też takie, bardzo polecam, taka strona, takie vademecum dla osoby, która właśnie wie o krzywdzie wykorzystania seksualnego albo sama jest skrzywdzona wykorzystaniem seksualnym w kościele przez duchownego i chciałaby tą sprawę zgłosić. Tam znajdzie dosłownie takie konkretne informacje, co, gdzie, jak należy zgłosić, także prawa osoby zgłaszającej czy prawa osoby pokrzywdzonej. Więc pierwsza sprawa to jest kontakt z takim delegatem. Można się skontaktować telefonicznie, mailowo, można się spotkać z takim przedstawicielem kościoła i tak naprawdę chodzi o to, żeby opowiedzieć historię. To nie jest przesłuchanie, to jest pierwsza informacja.
Taki czyli delegat... nie są to takie sceny, które z dokumentów braci Sekielskich się pojawiały później, że trzeba przyrzec, że się nikomu nie powie o tym spotkaniu. To nie są takie jakieś obietnice... Prawda?
Dzisiaj takie przyrzekanie, że tak powiem, przysięga składana jest wręcz zabroniona. Dzisiaj na szczęście jest wręcz zabroniona, więc tutaj nikt nie wymaga.
To tak, słynne tylko nie mów nikomu, tak?
Nie, absolutnie, to jest wręcz zabronione już tak jasno przez Kościół komunikowany. Niestety była to praktyka w Kościoła, trochę też wynikająca z takiej nadgorliwości, bo to nie było jasno wpisane w dokumentach, że tak trzeba, ale trochę na zasadzie takiego niestety nadgorliwości niektórych przedstawicieli Kościoła niestety było stosowane i tu trzeba to też przyznać, trzeba to uznać. Natomiast dzisiaj nikt nie ma prawa takiej przysięgi żądać. Więc taka osoba, która zgłasza właśnie informacje, ona jest przyjmowana, ona zawsze jest też spisywana, to musi się znaleźć w formie pisemnej. To nie jest tak, że powiem księdzu, a ksiądz niech coś z tym zrobi. To jest spisywane, ta osoba, która też składa takie zawiadomienie, też może jeszcze wnieść swoje uwagi, prosić o poprawę jakiegoś zdania, prawda? No taką, można powiedzieć, w języku dziennikarskim autoryzację. Takie zawiadomienie jest podpisywane i przez delegata jest przekazywane przełożonemu kościelnemu, czyli w przypadku na przykład archidiecezji krakowskiej musi trafić do metropolity, do arcybiskupa Marka Jędrzejewskiego, bo to on jest osobą decyzyjną, odpowiedzialną za to, żeby uruchomić postępowanie. No i jeżeli uzna, że to jest informacja wiarygodna, no to właściwie tutaj działania są natychmiastowe. To mogę dzisiaj powiedzieć, już znając trochę tych historii, tak można powiedzieć z pierwszej ręki, że to są decyzje, które często zapadają z dnia na dzień. Że taki ksiądz jest wycofany z duszpasterstwa, jeżeli potrzeba, bo to też jest pytanie, czy to jest sprawa właśnie osoby poniżej 15 roku życia, czy powyżej, czy ta sprawa jest, była wcześniej już zgłoszona organom ścigania, czy nie. Jeżeli nie, to kościół jest, przedstawiciel kościoła jest zobowiązany, żeby to zgłosić także organom ścigania. Niezależnie od tego, czy sprawa jest przedawniona, czy nie. To nie my, to nie Kościół rozstrzyga przedawnienie.
Czy nie ma takich historii, które gdzieś wcześniej, o których się wcześniej słyszało, że zgłasza się do Kościoła, to Kościół sam sobie rozpatruje, sam ocenia. Rozumiem, że to już jest normą, że po prostu państwo działa na tej samej stopie, jeżeli chodzi o ścigania przestępstwa pedofilii, tutaj nie ma jakiegoś zastępowania
proszę
państwa.
Proszę zwrócić uwagę na te dane, które opublikowaliśmy. Zdecydowana większość tych, można powiedzieć, historii, które wymagały interwencji państwa, została zgłoszona właśnie organom państwowym przez instytucje kościelne. 113 przypadków, które przedstawiciele Kościoła zgłosili organom ścigania. To są przede wszystkim te historie poniżej 15 roku życia. W 35 przypadkach tego nie uczyniono, dlatego że organy ścigania już były powiadomione przez inny podmiot. Czyli na przykład delegat otrzymał informację, ja to już zgłosiłem organom ścigania. Albo była sytuacja, o której wspomniałem na początku wywiadu, że tak naprawdę Kościół się dowiedział od organów ścigania, w tym sensie, że po prostu zaprosił przedstawiciela Kościoła do złożenia zeznań, I ten delegat, czy na przykład kanclerz mówi, aha, czyli w ogóle toczy się postępowanie, no tak, właśnie, i prosimy o wyjaśnienia i jeśli ksiądz ma coś do powiedzenia, czy... No więc to też jest, to automatycznie jest traktowane jako forma zgłoszenia. Więc ja sam odpowiadałem za zbieranie tych danych we wszystkich diecezjach i męskich zgromadzeniach zakonnych i mogę powiedzieć z jakąś taką moralną pewnością, z czystym sumieniem, że nie mam wiedzy na temat jakiegokolwiek zaniedbania w tej dziedzinie, to znaczy w sprawach, które powinny być zgłoszone, a nie zostały zgłoszone. Podkreślam, że my zbieramy dane też powyżej 15 roku życia i tutaj sytuacja przedstawia się troszkę inaczej, bo zdecydowana większość tych oskarżeń, które są kierowane wobec księży, właśnie o relacje seksualne z osobą powyżej 15 roku życia, już nie są przestępstwem państwowym. ale są ciągle przestępstwem kościelnym. Więc tutaj nieraz następuje zgłoszenie, na przykład jeżeli się pojawia zarzut trochę innego typu, typu na przykład gwałt, no, to tutaj kwestia wieku nie ma wielkiego znaczenia, czy to
No
jest
tak, to jest
osoba, która ma...
przestępstwo w każdym wieku.
Właśnie, dokładnie, więc jeżeli także taki zarzut się pojawił, no to już to nie ma znaczenia kwestia wieku. I tam też się pojawiła no, pewna liczba zgłoszeń, bo chyba 30, dobrze pamiętam, 35 zgłoszeń powyżej 15 roku życia, czyli no, uznano to, że też no, po prostu to też podlega pod pewien paragraf, jakiś paragraf w prawie państwowym. Natomiast te przypadki powyżej 35 roku życia, to powiem tak, jak trochę posługując się pana językiem, to w tych przypadkach to sam Kościół prowadzi postępowanie. Nie dlatego, że chciałby coś ukryć, tylko no, nikt inny już nie prowadzi postępowań w takich sprawach. Jedyny wymiar sprawiedliwości, jaki jeszcze działa w tym, no, w tym okresie, można powiedzieć, nie, wobec duchownych, no, to jest jeszcze ten kościelny. I tutaj wiadomo, te kary w tych przypadkach będą li tylko kościelne. Kościół nie może ukarać, nie wiem, no, skazaniem na więzienie. No, takich kar nie mamy. Nie mamy więzień, ich nigdy pewnie już mieć nie będziemy, na szczęście.
A może w takich przypadkach by się przydały. No, może warto wrócić do historii.
Musielibyśmy otrzymać pewne specjalne tutaj uprawnienia ze strony państwa, dlatego że no, wiemy, że to po prostu musimy działać w świetle prawa państwowego. Natomiast wracam do tego postępowania, czyli rusza postępowanie, jeżeli to jest przestępstwo państwowe jest zgłoszone, to także postępowanie państwowe jest zgłoszone. No niestety, muszę przyznać, jak sam pan zauważył, dużo tych spraw to są sprawy z przeszłości i w wielu przypadkach oczywiście prokuratura podejmuje te podstawowe działania, które są przewidziane, nawet jeżeli to jest sprawa no, na pierwszy rzut oka przedawniona, ale prokuratura musi podjąć pierwsze działania, postępowanie wyjaśniające i żeby często stwierdzić, no wydaje się wiarygodne, ale niestety z naszego punktu widzenia jest już przedawnione. Więc jedyne, co później można zrobić, no to iść postępowaniem kościelnym. I tutaj ono składa się z kilku etapów. Na początku są zbierane podstawowe informacje w diecezji czy w zgromadzeniu zakonnym, przesłuchiwane te osoby, które mogą wnieść coś do sprawy. Potem cała dokumentacja trafia do Stolicy Apostolskiej, bo wszystkie te przestępstwa są najcięższymi przestępstwami, które są zarezerwowane od 2001 roku Stolicy Apostolskiej do sądu. I to jakby w takim procesie sądowym. I to KNW, czyli Kongregacja Nauki Wiary, podejmuje decyzję, jakim trybem potem no, poszczególny przełożony kościelny ma iść. Czy to jest postępowanie sądowe kościelne, które ma wszcząć, czy to jest tak zwane karno administracyjne. Ono jest troszkę bardziej uproszczone. Często się stosuje tą metodę, bo jest też, powiedzmy tak, szybsze, proceduralnie jest szybsze, więc często się też wybiera no właśnie ten sposób postępowania. I znowu po takim postępowaniu przeprowadzonym, gdzie jest cała dokumentacja, dokumenty przesyła się do Stolicy Apostolskiej i znowu to Kongregacja Nauki Wiary ostatecznie podejmuje decyzję, w jaki sposób ten ksiądz zostanie ukarany.
A chciałbym
proszę zwrócić uwagę, że proszę zwrócić uwagę, jak te, no tak to jest od 2001 roku, jak te procesy tak naprawdę są prowadzone w diecezjach oczywiście, czy w zgromadzeniach zakonnych, ale tak naprawdę absolutnie podlegają Stolicy Apostolskiej, takiej nie tylko kontroli, ale ostatecznej decyzji, jakie tutaj decyzje w tym temacie zapadają.
I na koniec naszej audycji, zostało nam jeszcze około 3 minuty, chciałbym zapytać, a jak się w tym całej procedurze mieści wizyta kardynała Angela Baniosko w Polsce, wysłanego z Watykanu w celu no, przesłuchania świadków ewentualnych zaniedbań kardynała Stefana Dziwisza, gdy był metropolitą krakowskim, jeżeli chodzi o zgłaszanie przypadków pedofilii. Czy to jest jakaś standardowa procedura, czy tak jak mówił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, miałem okazję z nim rozmawiać niedawno w wirtualnej Polsce, że to jest jednak bezprecedensowe postępowanie, bo nie poinformowano o tym archidiecezji krakowskiej. Przyleciał kardynał z Watykanu właściwie nie informując wcześniej polskich władz kościelnych.
To od razu zaznaczę, że mówimy troszeczkę o innym rodzaju oskarżeń, no, tak? Bo to, czym zajmowaliśmy się w kwerendzie, to są przypadki wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez duchownych. Natomiast w przypadku czy kardynała Stanisława Dziwisza, czy też innych przełożonych kościelnych właśnie biskupów, kardynałów, pojawiają się zarzuty o tak zwane tuszowanie pedofilii, czyli no, nieadekwatną reakcję, błędną, niewłaściwą, zaniedbania w tej dziedzinie, prawda? Tego my nie badamy jako no właśnie biuro delegata czy też Instytut Statystyki. Do takich wiedzy tak naprawdę no nie mamy dostępu. Prawda? Musielibyśmy Stolicę Apostolską pytać, ile takich postępowań prowadzi, ale od 2019 roku, od czerwca, jeśli dobrze pamiętam, 2019 roku, jest procedura, która umożliwia właśnie zgłaszanie takich zaniedbań na przełożonych kościelnych i w związku z tym dochodzenia też w takich sprawach. I tych postępowań w Polsce toczyło się w ostatnim czasie już przynajmniej kilka. Niektóre zakończyły się już konkretnymi decyzjami. Przypomnę na przykład sprawa Kaliska, prawda? Sprawa kardynała Gulbinowicza, sprawa biskupa Tyrawy z Bydgoszczy, ostatnio był biskup Napierała, no, kilku jeszcze biskupów, sprawa też biskupa diecezji Bielsko-Żywieckiej, też zakończona już. I w ramach tych postępowań toczy się także postępowanie wobec kardynała Stanisława Dziwisza. W tym przypadku Stolica Apostolska podjęła decyzję, myślę, że słuszną, że nie prowadzi tego żaden z biskupów polskich. Zasada jest bardzo prosta, że może Stolica Apostolska zleca prowadzenie takiego postępowania, zawsze to jest jakby jej postępowanie, to nie jest jakieś prywatne postępowanie tego biskupa, który sobie powie, no muszę to sprawdzić, tylko to jest na zlecenie Stolicy Apostolskiej, zawsze kierując się tym, że nie może tu istnieć żaden konflikt interesów, że to musi być osoba, która jest no, zdolna do bezstronności. Myślę, że w przypadku kardynała Stanisława Dziwisza, no trudno byłoby znaleźć w polskim episkopacie też osobę, która no jest z jednej strony właśnie, no jest przynajmniej kardynałem, a z drugiej strony powie, no jest, nie ma żadnego konfliktu interesów tutaj, mogę.
No tak, to prawda. Dobrze, że przyleciał ktoś z Watykanu, ktoś, kto może spojrzeć na sprawę świeżym okiem. Miejmy nadzieję, że będzie więcej takich przypadków, w których takie ewentualne nadużycia domniemania, nadużyć wyjaśnia się w sposób niebudzący wątpliwości. To jest w interesie ofiar, ale również w interesie Kościoła i całego społeczeństwa. Dziękuję serdecznie. Gościem audycji Punkt Widzenia był ksiądz dr Piotr Strudnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dziękuję księdzu za wizytę w Radiu Kraków.
Dziękuję, szczęść Boże.
Audycję poprowadził Marcin Makowski. Do usłyszenia za tydzień.